Będę czytał drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, wersety od 16 do 21. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, wersety od 16 do 21. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Kiedy teraz tak na bieżąco myślałem o tym fragmencie Pisma Świętego, to gdzieś tak w moim sercu zrodziło się to, że myśli, które tu są zawarte, są w pewnym sensie kontynuacją tego, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. Myślę, że chyba jest taki okres właśnie w naszym zborze, że Bóg coś chce nam tak bardzo mocno przypomnieć, bardzo mocno na nowo uświadomić i być może za tym uświadomieniem jest to, aby nas wprowadzić taki ten dobry wymiar naszego chrześcijańskiego funkcjonowania, nie tylko zrozumienia, bo zrozumienie ma swoje znaczenie, ale za tym zrozumieniem też musi pójść wykonanie, bo Bóg sprawia i chcenie, i wykonanie. My czasami mamy tylko chcenie, a jeżeli na chceniu się coś kończy i brak jest wykonania, to nie spełnia to Bożych standardów, nie spełnia tego, co Bóg tak naprawdę zamierzył dla nas. I werset 16 mówi, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Nie wiem, czy jest łatwy dla was ten werset, jak go rozumieć. Może tylko krótkie wyjaśnienie. Ciało tutaj oznacza ziemskie urodzenie, ziemskie pochodzenie lub oznacza to, co zewnętrznego. A znamy, to greckie słowo oznacza widzieć, oglądać, dostrzegać, spostrzegać. Moglibyśmy ten werset przetłumaczyć, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ziemskiego urodzenia, według tych zewnętrznych rzeczy. Nikogo nie spostrzegamy według tego ziemskiego urodzenia, według tych ziemskich zewnętrznych cech. Prawda jest taka, że człowiek, i my wszyscy to mamy, patrzy na to, co zewnętrzne. Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma. I tak jesteśmy skonstruowani, że patrząc na to, co ma przed oczyma, wyciągamy wnioski na podstawie tego, co widzimy. I bardzo trudno nam jest od tego uciec. Bardzo nam się jest trudno od tego wyzwolić. Ale tutaj Boże Słowo zwraca nam na to uwagę, abyśmy nie byli ludźmi duszewnymi. A więc ludźmi, którzy tylko w ten sposób patrzą. Że patrzą na to, co widzimy, patrzą na to, co mają przed oczyma i na tej podstawie budują swój wizerunek, budują swój obraz i wyciągają wnioski. Apostoł Paweł mówi, że już odtąd na nikogo nie patrzymy według ciała, na nikogo nie spoglądamy w ten sposób, nikogo w ten sposób nie oceniamy. To, co zewnętrzne, często przesłania nam to, co jest naprawdę istotą sprawy. A więc, jeśli przed nami stanie człowiek jakiejś narodowości, to jeśli to będzie Amerykanin, to my Polacy będziemy czuli troszeczkę kompleks. A jeśli stanie Niemiec przed nami, to będziemy mieli jakieś takie wewnątrz lekkie... Nie wiem, czy to tylko ja czasami mam coś takiego, czy wy coś takiego. Ale chcę wam powiedzieć, że niedawno tutaj, jakiś czas temu, był właśnie pastor z Niemiec, i poruszył nasze serca. Gdybyśmy pomyśleli, mam jakieś uprzedzenie, może z przeszłości. Kiedy stanie Przed nami profesor. To jakoś tak będziemy darzyć go szacunkiem. A jak stanie przed nami kobieta, która jest sprzątaczką, to może tak obojętnie na nią spojrzymy. Gdy stanie przed nami poważny biznesmen, to poczujemy może jakiś respekt i powiemy, dobrze by było znać tego człowieka. Fajnie, przywitam się z nim. Może mnie zapamięta. A jak stanie przed nami ubogi człowiek, okażemy miłość, ale żebyśmy od razu chcieli się zaprzyjaźniać. Jeżeli stanie przed nami sławna osoba, to może bym sobie chociaż zdjęcie z nią zrobił. A tak na pamiątkę. Nie na Facebooka, na pamiątkę. A jeżeli stanie ktoś, kto o kim świat nic nie wie, albo będzie miał wadę na twarzy, dziwny grymas, no to nie będziemy sobie chcieli z nim zdjęcia zrobić. Nawet tego nie powiemy. Nawet może tak nie myślimy, ale coś tam w nas zareaguje. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma. Ocenia według zewnętrznych kryteriów. I Bóg chciałby nas nauczyć tego, abyśmy tak nie patrzyli, tak nie spostrzegali. Nieraz może się zdarzyć, że oto przyjdzie ktoś na nabożeństwo i w czasie nabożeństwa pojawiają się na jego oczach łzy. My gdzieś to zobaczymy i możemy pomyśleć, ach, Duch Święty dotyka tego człowieka. Obok będzie stała osoba, która będzie stała spokojnie. Możemy pomyśleć, a no ktoś nowy, no przygląda się, co tutaj się dzieje. A może się okazać, że ta osoba, która miała łzy w oczach, była raz i więcej nie przyjdzie. A tamten, który wydawałoby się, że nic nie przeżywa, od tej pory wiernie jest na każdym nabożeństwie. Drodzy, nie zawsze to, co zewnętrzne, jest właściwym spojrzeniem i właściwą oceną i właściwym osądem. Taki mąż Boży jak apostoł Piotr, człowiek, który był napełniony Duchem Świętym, człowiek, którego Bóg używał w znakach i cudach, człowiek, przez którego działy się w Jerozolimie i poza Jerozolimą wielkie rzeczy, kiedy Bóg przez Ducha Świętego, przez anioła i na wiele sposobów, i przez objawienie, i przez wizję przekonywał go, że ma iść i głosić Ewangelię Korneliuszowi, to się źle czuł, ponieważ nawet będąc pełny Ducha Świętego myślał, że zbawienie jest tylko dla Żydów i że nie jest dla pogan. Dopiero kiedy przekonany na wiele sposobów, aby udał się do domu Korneliusza i w końcu się do tego domu udał, kiedy stanął i zaczął, i zobaczył tłum ludzi, powiedział tak, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. I nie jest to jedyne miejsce w Piśmie Świętym, kiedy Bóg mówi, że on nie ma względu na osobę. To my mamy wzgląd na osobę. To my oceniamy ludzi po tym, jak ich spostrzegamy. Ale Bóg nie ma względu na osobę. Drodzy, dobrze jest to wiedzieć, by się z naszego życia wyzbywać naszych uprzedzeń, naszych wyobrażeń, naszego oceniania. I jeśli kogoś spostrzegamy według ciała, to apostoł Paweł mówi, żebyśmy już tego więcej nie robili, nie spostrzegali. Dalej, to słowo jest jeszcze mocniejsze, bo jest powiedziane, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. W tamtym okresie jeszcze żyli ludzie, którzy widzieli osobiście Chrystusa. No my jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że nikt z nas Chrystusa w ciele osobiście nie widział. Przynajmniej tak mi się wydaje, chyba że ktoś myślał, że widział. Ale mi się wydaje, że nikt z nas nie widział w ciele Chrystusa. Ale gdybym na przykład ja widział Chrystusa w ciele, to myślę, że troszeczkę bym się wyżej nosił od was. Bo ja widziałem Chrystusa. Podejrzewam, że wielu chrześcijan gdzieś tam marzy o tym, czy nawet się o to modli, mówi, Panie Jezu, chciałbym Cię zobaczyć. Może później do tego wrócę. Ale nawet apostoł Paweł tutaj mówi, że jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, jeżeli oglądaliśmy Chrystusa według ciała, jeśli widzieliśmy Jego ziemskie życie, to teraz już Go w ten sposób nie znamy. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus otrzymał ziemskie ciało tylko na 33 lata. Tylko na ten czas. Pismo Święte mówi, że Bóg dla Niego ciało przysposobił, ciało przygotował. I Pan Jezus, dokładnie Syn Boży, stąpił na ziemię i właśnie przyjął ludzkie ciało, które Bóg dla Niego przygotował. A to po to, by móc wypełniać Bożą wolę, by móc wypełniać Bożą misję, a w konsekwencji i najważniejsze, a to po to, by w ludzkim ciele móc umrzeć na krzyżu. Po to Jezus przyjął ziemskie ciało, po to Syn Boży przyjął ziemskie ciało, aby móc umrzeć na krzyżu. Zresztą ten fragment o tym mówi, że ten, który nie znał grzechu, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Po to Jezus przyjął ziemskie ciało. Po to Syn Boży wcielił się. Ale dobrze wiemy, że kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, to trzeciego dnia powstał z martwych. I ciało, które otrzymał po powstaniu z martwych, już nie jest tym ziemskim ciałem. Już Chrystusa nikt z nas nie może poznać w Jego ziemskim ciele, ponieważ Chrystus zmartwychwstał i otrzymał niebiańskie ciało. Boskie ciało, niebiańskie, duchowe. Nie wiemy, dokładnie nie jesteśmy w stanie zbadać, jakie to było ciało, ale otrzymał nowe ciało zmartwychwstałe. I teraz, jeśli budzą się w nas pragnienia, by zobaczyć Chrystusa, to Boże Słowo nas kieruje do tego, że powinniśmy zobaczyć, poznać i znać Chrystusa zmartwychwstałego. Chrystusa, który powiedział o sobie, dana mi jest wszelka moc na niebie, na ziemi i pod ziemią. Powinniśmy pragnąć poznać Chrystusa, o którym Pismo Święte mówi, że został wzbudzony z martwych i posadzony w okręgach niebieskich ponad wszelką nadziemską władzą, mocą i panowaniem. Powinniśmy znać Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca i przychodzi w chwale powtórnie na ziemię. A to przed nami. I list do Kolosan, apostoł Paweł w liście do Kolosan wyraźnie nas wzywa, kierunkuje nasz sposób myślenia i mówi do nas w ten sposób, a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus, po prawicy Ojca. Tego szukajcie. Drodzy, my potrzebujemy znać Chrystusa uwielbionego, zmartwychwstałego. Potrzebujemy znać Chrystusa, który ma wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Potrzebujemy znać Chrystusa, który jest ponad wszelką mocą i ponad wszelkim panowaniem. My doskonale wiemy, co Chrystus uczynił. i co czynił, kiedy żył w ziemskim ciele. Ale dzisiaj Chrystus jest zmartwychwstały i uwielbiony. To już teraz nie ma takiego znaczenia, Jego ziemskie ciało. To zostało dokonane i On wszystko w swoim ziemskim ciele wypełnił. A teraz siedzi na tronie. Poznanie zmartwychwstałego Chrystusa potrzebne jest dla naszej wiary. Poznanie autorytetu, który Chrystus ma dzisiaj, jest potrzebny do tego, aby nasza wiara i nasze zaufanie było coraz mocniejsze do Boga. Jeśli nasza wiara nie rośnie, jeśli nasza wiara się nie wzmacnia, to nie możemy tak naprawdę od Boga przyjmować tego, co On ma dla nas. Boże Słowo nas bardzo wyraźnie przekonuje o tym, że wszystko, co od Boga otrzymujemy, to otrzymujemy z łaski przez wiarę. Z łaski przez wiarę. Jeśli śpiewamy pieśń o tym, że nie ulęknę się, albo że nie boję się złej wieści, to kiedy się nie boję złej wieści? Kiedy się nie ulęknę? Kiedy ufam Bogu. Kiedy moja wiara na tyle jest mocna, że jest mocniejsza niż okoliczności, które ewentualnie mogą się w moim życiu pojawić. A nawet gdy się pojawią, tak jak w przypadku pastora Nadarkaniego, okoliczności, które uznać możemy za tragiczne i dramatyczne, to wtedy trzeba znać Chrystusa. To trzeba wtedy znać zmartwychwstałego Chrystusa, który ma wszelki autorytet na niebie i na ziemi. I ostatni głos nie należy do prezydenta Iranu. Ale ostatni głos należy do tego, który jest Panem nieba i ziemi. Drodzy, i to mieli pierwsi chrześcijanie. Wiedzieli, że to nie człowiek na ziemi decyduje o ich losie, ale Bóg w niebie, Chrystus na tronie. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy znali, poznawali Chrystusa zmartwychwstałego, który powiedział i mówi o sobie, przekonuje nas o tym, że wszelki autorytet na niebie i na ziemi należy do Niego, jest w Jego ręku. To jest ważna wiedza. To może sprawić, że możesz odpocząć. To sprawić może, że możesz zacząć inaczej patrzeć na swoje życie. Inaczej możesz patrzeć na przyszłe wydarzenia. Kiedy w piątek wieczorem modliliśmy się w tym miejscu z grupą osób, i jak powiedziałem im wtedy, teraz powtórzę to dla nas wszystkich, że jedyny plan, jaki mamy na takie spotkanie modlitewne, to całkowity brak planu. To jest jedyny plan, całkowity brak planu. I kiedy płynęły modlitwy, to Bóg prowadził nas, żebyśmy się modlili o to, byśmy mieli objawienie, kim jest Bóg. Żebyśmy mieli objawienie, kim jest Chrystus. Żebyśmy mieli objawienie, jak wielki, jak potężny jest nasz Pan, jak wielki, potężny jest nasz Bóg. Ten, który pokonał śmierć przez zmartwychwstanie i zasiada po prawicy Ojca i wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności, nie tylko ziemskie władze i zwierzchności, nie tylko prezydenci i premierzy, ale wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności są pod Jego stopami, są Mu poddane. I to jest wiara, która sprawia, że my w życie wchodzimy zupełnie w nowy sposób, w nowym wymiarze. To jest wiara, która sprawia, że możesz mieć prawdziwy pokój. Prawdziwy pokój. Nie ten udawany, ten wymuszony. To jest wiara, która sprawia, że możesz mieć prawdziwą radość z Ducha Świętego, a nie próbować wzbudzić w sobie radość. Bracia i siostry, znać Chrystusa zmartwychwstałego, to przed nami to jest wielkie wyzwanie dla nas. To jest wielkie wręcz powołanie, które Bóg nam daje. Tego, co w górze szukajmy, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Jeżeli dzisiaj mówisz, że ci jest ciężko żyć i spodziewam się, że może być ci ciężko, że mogły się pojawić okoliczności, które przytłoczyły całe twoje życie, to tak naprawdę to, czego potrzebujesz, to zobaczyć Chrystusa, który ma wszelki autorytet na niebie i na ziemi. I ten Chrystus jest także twoim Panem. Dlatego to wezwanie o tym, żebyśmy szukali tego, co w górze, jest jak najbardziej wezwaniem na czasie. Kiedy się w nocy obudzisz i nie możesz spać, a ja tej nocy bardzo mało spałem, ale wcale mi się nie chce spać. Będę wam głosił dzisiaj i głosił. To pomyślałem sobie, co mogę robić w nocy? Mogę wstać i poprawiać moje notatki. I poprawiałem moje notatki i rozmyślałem nad nimi. A później się położyłem około trzeciej i sobie rozmyślałem. I tak i modliłem się, czekałem, może zasnę. Nie zasnąłem. A później ktoś wcześniej rano zadzwonił. Później druga osoba zadzwoniła. Trzecia osoba zadzwoniła. Drodzy, możemy rozmyślać o Bogu, szukać tego, co w górze, nie tego, co na ziemi. A to później ułatwi nam wejście w codzienność, w tą rzeczywistość, z którą musimy się mierzyć. Ale możemy się z nią mierzyć tylko wtedy, kiedy będziemy mieli objawienie Chrystusa. I nie jest ważne to, żebyśmy znali Chrystusa według ciała. Widzieli, jakie miał włosy i może ktoś z nas by chciał tak przyjść i pogłaskać Pana Jezusa po włosach. To było takie fajne przeżycie. Panie Jezu, jakie Ty miałeś włosy? A może jakie Ty miałeś oczy? Tak chciałbym Ci spojrzeć w oczy. Jakie Ty miałeś oczy? Ładne miałeś oczy? A może Panie Jezu, tak dobrze byłoby Cię wziąć i za rękę chwycić i pogłaskać takie nasze duszewne, ja nie chcę ich mówić, że złe, ale takie duszewne pragnienia. Ale tak naprawdę duchowe pragnienie, które Bóg wkłada w nasze życie, które jest z Ducha Świętego, to widzieć Chrystusa zmartwychwstałego. Tego, który jest na tronie, któremu służą aniołowie, który ma wszelki autorytet na niebie i na ziemi. A mówiłem wcześniej, że nie liczy się to, co zewnętrzne. To się nie liczy. A co się przed Bogiem liczy? Dalej, co się przed Bogiem liczy? Werset 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jeżeli nie liczy się ciało, to co się liczy? Liczy się nowe stworzenie. Liczy się nowe stworzenie. Tego Bóg szuka. Dla niego on nie ma względu na osobę. Dla niego on nie patrzy w ten sposób, że ktoś, kto jest profesorem, jest bardziej uprzywilejowany niż ktoś, kto jest zwykłym, szarym człowiekiem. Wszyscy są jednakowi. To natomiast, co się liczy przed Bogiem, to, na co patrzy Bóg i czego szuka Bóg, to jest nowe stworzenie. Apostoł Paweł nawet odważył się powiedzieć takie słowa, które może my byśmy się nie ważyli powiedzieć, ale w liście do Galacjan w 6 rozdziale, w 15 wersecie powiedział takie słowa: albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. To, co zewnętrzne, nic nie znaczy. To cię w żaden sposób nie wyróżnia. To, czy jesteś obrzezany, cię nie wyróżnia. I to, że jesteś nieobrzezany, cię nie wyróżnia. I tym się też nie możesz chlubić, że nie jesteś obrzezany. Nieważne, w jakim narodzie się urodziłeś, kim jesteś z pochodzenia. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Lecz nowe stworzenie. To znaczy, to się liczy przed Bogiem. Tego Bóg szuka. I nowe stworzenie nie jest przypadkiem. Nowe stworzenie, które może się pojawić dzięki tylko Chrystusowi, dzięki Bogu, tylko może zaistnieć nowe stworzenie, to stworzenie było całkowicie zaplanowane w Bożym planie. To nie jest przypadkowe, że nagle w Nowym Przymierzu my się rodzimy na nowo, a Bóg no tak wymyślił, że my się będziemy. To było od początku zaplanowane, nowe stworzenie. To nowe stworzenie zostało zapowiedziane przez proroków. Zostało zapowiedziane nowe przymierze i zostało zapowiedziane nowe stworzenie. Ja na przykład dostrzegam to w Izajasza w 43 rozdziale. Mam prawo tak myśleć, że tu jest o tym mowa. Izajasz, 43 rozdział, kiedy Bóg mówi w ten sposób przez proroka mówi od wersetu 19. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotowuję na pustyni drogę i rzeki na pustkowiu. Przygotowuję na pustyni drogę. Pan Jezus powiedział o sobie, ja jestem droga, prawda. Ja czynię rzecz nową, przygotowuję drogę. A list do Hebrajczyków mówi, że Bóg otworzył nową drogę. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Bóg mówi o ludzie, który sobie stwarza. Przygotowuje rzecz nową, przygotowuje nową drogę i lud, który sobie stwarza, będzie zwiastował moją chwałę. Przed Bogiem ani obrzezanie nie ma znaczenia, ani brak obrzezania nie ma znaczenia, lecz nowe stworzenie. I to nowe stworzenie wykonało się, jest możliwe tylko dzięki temu, że On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest możliwe tylko temu, dzięki temu, że Chrystus przyszedł w ciele, że umarł na krzyżu, w sposób dosłowny wziął nasze grzechy i w sposób dosłowny umarł i stał się za nas grzechem i w zamian my możemy wziąć od Niego Jego sprawiedliwość i być tą sprawiedliwością nadaną nam przez Chrystusa. Wziąć ją od Niego. A więc grzech przekazujemy Chrystusowi, a Jego sprawiedliwość bierzemy do naszego życia. On nam ją z łaski daje i jesteśmy w Chrystusie Bożą sprawiedliwością. Jesteśmy wtedy nowym stworzeniem. Jest powiedziane, a wszystko to jest z Boga. Nowe stworzenie jest całkowicie z Boga. Nowe stworzenie jest święte. Nowe stworzenie jest święte. Nowe stworzenie nie grzeszy. Nowe stworzenie nie grzeszy. Jeśli nas ciągnie do grzechu, to znów ciało, stary nasz człowiek, nowe stworzenie nie grzeszy, ciągnie nas do Boga. Nowe stworzenie jest uczestnikiem boskiej natury. Przez nie staliśmy się uczestnikiem boskiej natury. Nowe stworzenie ma życie wieczne. Nowe stworzenie podoba się Bogu. To, co się liczy przed Bogiem, to nowe stworzenie. I teraz to, co jest bardzo ważne, to jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie spoglądanie w ten cielesny, ziemski sposób ma znaczenie. Nie te rzeczy mają znaczenie. Znaczenie ma, czy jestem nowym stworzeniem. Więc zapytam się ciebie, czy wiesz o tym, jesteś nowym stworzeniem, czy nie? Tylko to się liczy przed Bogiem. Nie liczy się nic innego. Jeśli nie jesteś nowym stworzeniem, to dzisiaj Bóg daje ci możliwość i wzywa cię, żebyś był nowym stworzeniem. Jest to możliwe. A jeśli jesteś nowym stworzeniem, to możesz powiedzieć, chwała ci, Panie Boże. To jest z ciebie. Narodziłem się na nowo. Jestem nowym stworzeniem. Tylko przez nowe stworzenie jestem zaakceptowany przez Ciebie. Przyjęty przez Ciebie. Jestem nowym stworzeniem, więc Ty mnie akceptujesz. Jestem nowym stworzeniem, więc należę do Ciebie. I to jest dzięki Chrystusowi i przez Boga. I teraz dalej, kiedy apostoł Paweł wyjaśnia te prawdy, to mówi nam o służbie pojednania. Nowe stworzenie, czyli ja i ty, powiedziane jest w wersecie 18, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył, powierzył nam służbę pojednania. Werset 20, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Taka oczywista prawda, ale każdy, kto jest nowym stworzeniem, każdy, kto jest nowym stworzeniem, otrzymał od Boga ważną służbę w swoim życiu. Każdy. Nowe stworzenie otrzymało służbę pojednania. I werset 20 mówi, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. A więc Chrystus, kiedy żył w ciele, wykonywał Bożą wolę, a teraz ciało Chrystusa stoi w miejscu Chrystusa. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. I o tym sobie myślałem w nocy. Jak to jest możliwe? I nagle ja, nowe stworzenie, brat mój, nowe stworzenie, siostra moja, nowe stworzenie, stajemy w miejsce Chrystusa. W Niego, w miejsce poselstwo sprawujemy. My jesteśmy na miejscu, na Jego miejscu. Oczywiście z wyjątkiem sprawy oczywistej, jaką jest śmierć i zmartwychwstanie, bo On to uczynił i tylko On i raz na zawsze. Ale wszystko inne w Jego miejsce stajemy. Jak to jest możliwe? I to jest możliwe tylko w jeden sposób. Tak, jak mówi prorok Izajasz o Chrystusie. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, w ten sposób Chrystus rozpoczynał swoją służbę. Napełniony Duchem Bożym, stawał w synagodze i czytał ten fragment, mówił: Duch Wszechmocnego Pana nade mną. I on był pomazańcem, namaszczonym Duchem Świętym. I wykonał, przez to był w stanie wykonywać to, z czym go posłał Bóg. I dokładnie dzieje się tak samo, bo w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, czytamy o tym, że wcześniej Pan Jezus powiedział: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Tak jak Bóg złożył swojego Ducha na swoim Synu, na pomazańcu, tak w Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg wylał swojego Ducha na swoje ciało, namaścił ciało Chrystusa, to ciało, którym my jesteśmy, namaścił Duchem Świętym. Drodzy, i tylko w taki sposób możemy stanąć w miejsce Chrystusa. Jak On był namaszczony, jak On był pomazańcem, tak dzisiaj ciało Chrystusa staje się namaszczone poprzez moc Ducha Świętego. I tylko wtedy jesteśmy w stanie stanąć w Jego miejscu. I w Jego imieniu jesteśmy w stanie sprawować poselstwo, sprawować służbę pojednania. Słuchajcie, to jest jedyny kierunek dla Kościoła. To jest jedyne miejsce, w którym my jako Boży Kościół, jako ciało Chrystusa, jesteśmy w stanie wykonać tą służbę pojednania, która nam została powierzona. Że w Jego miejsce jesteśmy w stanie ją wykonać tylko wtedy, kiedy zostajemy napełnieni, namaszczeni Duchem Świętym. I o to trzeba zabiegać. Jeżeli mamy się dzisiaj pytać, co mamy czynić, W jaką stronę mamy iść? Czego mamy szukać? Zadanie jest jasne. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Wykonanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy pomazanie Ducha Świętego spocznie na nas. Przyjmiemy moc Ducha Świętego do naszego życia. To sobie wierzę, że to jest coś, do czego musimy zmierzać. Dlatego tak bardzo mi zależy na tym, żebyśmy się spotykali na modlitwie. I już nie tyle mówili, nie tyle rozmawiali, nie tyle przypominali sobie kolejny raz, może i to samo. Ale żebyśmy klękali przed Panem Bogiem i z gorliwości serca wołali: Duchu Święty, prosimy Cię. Panie Jezu, wzywamy Cię. Ojcze, błagamy Cię. Niech moc Ducha Świętego na nowo przeniknie całe nasze życie. Gdy będziemy to robić, to mamy obietnicę tego, że Bóg odpowie, że Bóg wysłucha, że Bóg da to, o co prosimy. Mogę zapytać inaczej, albo mogę zapytać tak: czy pełnia Ducha Świętego dla mnie i dla Ciebie jest zgodna z Bożą wolą? Pomyślmy. I jeszcze do tego modlimy się zgodnie z Bożą wolą. Nikt mi nie powie, że nie jest Bożą wolą, abyś Ty był pełen Ducha Świętego. Czy ktoś może to powiedzieć? Czy ktoś może zaprzeczyć oczywiście Bożemu Słowu? Jest wiele, wiecie, rzeczy, o które się modlimy i możemy nie znać Bożej woli. I tak jest. Jest wiele rzeczy, które zgłaszamy do modlitwy i nie do końca wiemy, jaka jest Boża wola. Oczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby wolę Bożą rozumieć i poznać. Ale kiedy staję przed Bogiem, kiedy klękam przed Bogiem, kiedy, nie wiem, padam przed Bogiem i modlę się i wołam: napełnij mnie Duchem Świętym, to wiem, że ta modlitwa jest 100% zgodna z Bożą wolą. Bo tego pragnie Bóg. Dla mnie i dla Ciebie. Jeśli nie wiesz, jak się modlić i o co się modlić, to módl się o pełnię Ducha Świętego w swoim życiu. Zawsze będziesz się wtedy dobrze modlił. I tak jak wcześniej powiedziałem, objawienie Chrystusa jest nam potrzebne do takiej rzeczywistej, realnej wiary w życiu. Tak pełnia Ducha Świętego jest nam potrzebna, aby móc wypełnić Boże posłannictwo, Boże powołanie, aby być w służbie pojednania. I teraz, kiedy nieraz stajemy przed ludźmi i zdarza nam się, że stajemy przed ludźmi i mamy im powiedzieć o Chrystusie, mamy im powiedzieć o cudownym zbawieniu, z którego się bardzo cieszymy, to tacy jesteśmy onieśmieleni. To tacy troszeczkę jesteśmy zakłopotani. To zdarza się, że wolelibyśmy troszeczkę to odsunąć na bok i może będzie jeszcze kiedyś lepsza okazja, ale ja nie wiem, czy będzie lepsza okazja. Wydaje nam się, że to my jesteśmy zobowiązani do tego, aby komuś powiedzieć o zbawieniu, o Chrystusie. I dopiero w tym fragmencie Pisma Świętego odkrywam coś ważnego. Werset 20 mówi: dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy i zobaczcie, jak gdyby przez nas Bóg upominał: pojednajcie się z Bogiem. Tak jakby Bóg, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jakby Bóg przez nas upominał, przez nas prosił: pojednajcie się z Bogiem. Drodzy, to nie my prosimy ludzi, żeby się nawrócili do Boga. To jest zmiana myślenia. Mi to zmienia myślenie. To nie ja proszę i błagam ludzi, żeby oni przyszli do poznania prawdy. To nie ja, to nie jest moim pragnieniem w tym sensie, że to pochodzi ode mnie. Tu jest powiedziane, że przez nas, jakby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. To sam Bóg wzywa ludzi. To sam Bóg prosi ludzi. To sam Bóg zachęca ludzi, aby się pojednali z Nim. On tak bardzo nas umiłował. On tak bardzo nas umiłował, że w pierwszym, najważniejszym dziele dał swojego Syna. I to mówimy, powtarzamy, głosimy. Ale dalej, kiedy już Chrystus umarł i zmartwychwstał, to teraz dalej Bóg prosi, napomina, a to słowo napominać w jego oryginalnym znaczeniu bardziej oznacza zachęcać, prosić i zachęca, też i upomina, pojednajcie się z Bogiem. A ja i ty, siostry i bracie, jesteś tylko ustami. To wypływa z Bożego serca. Kiedykolwiek stajesz przed człowiekiem i chcesz mu powiedzieć o Bogu, to wiedz, że to Bóg chce wezwać, wzywa tego człowieka, aby się nawrócił. A ja mogę jedynie powiedzieć to, albo nie powiedzieć. I takie zdanie przyszło mi do głowy, którym się teraz z wami dzielę, kiedy to o tym rozmyślałem, nie zamykaj Bogu ust. Bo to On mówi, pojednaj się ze mną. Ale on potrzebuje moich ust, które ja mogę zamknąć, a tym samym mogę i jemu zamknąć. Może to jest mocne, ale pomyślcie o tym. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale apostoł Paweł powiedział to samo, że to Bóg na całym świecie wzywa ludzi, aby się do Niego nawrócili. Że to Bóg po całym świecie wzywa ludzi, aby się do Niego nawrócili. Jeżeli myślimy, że to jest nasza sprawa, jeżeli myślimy, że to powinno być nasze największe pragnienie, to wiedzmy, że to zaczyna się wszystko w Bogu. To On wzywa ludzi do upamiętania i do nawrócenia. A ja mogę jedynie to przekazać. I może na koniec jeszcze jedna myśl, bo tu jest powiedziane, że w miejsce Chrystusa Bóg upominał, przez nas Bóg upomina i przez nas Bóg prosi. Dwie rzeczy. Upomina i prosi. Dla mnie proszenie zawsze się wiąże z uniżeniem. Tak naprawdę nie jesteś w stanie prosić, jeśli nie jesteś uniżony. Możesz udawać, że prosisz. Prosi tylko ten naprawdę, kto jest uniżony. Jeśli my w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy i jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, to tak jak Chrystus był uniżony i wiemy o tym, że On był uniżony i pokorny, bo tak mówił o sobie i tak mówi o Nim Boże Słowo, to my jesteśmy w stanie w Jego miejsce prosić ludzi, aby pojednali się z Bogiem tylko wtedy, kiedy sami będziemy uniżeni. Tylko wtedy możemy być przydatni w tym proszeniu. A dopóki gdzieś w naszym sercu jest wyniesienie się ponad ludzi, którym usługujemy, to Bóg nie może przez nas prosić. Co najwyżej może ich przez nas im palcem pogrozić. Drodzy, może to takie zwykłe, zwyczajne prawdy, ale prawdy, które nas prowadzą do tego, do czego tak naprawdę zostaliśmy przez Boga wezwani. I podsumowując to, o czym mówię, przed Bogiem nic nie znaczy to, kim ktoś jest według ciała. Zapamiętajmy to sobie. To nic nie znaczy. Przed Bogiem tak naprawdę liczy się tylko nowe stworzenie. To się liczy przed Bogiem. Nowe stworzenie jest tylko dzięki Bogu i dzięki Chrystusowi. Powinniśmy dążyć do tego, żeby znać i poznawać Chrystusa, tego, który siedzi po prawicy Ojca, któremu jest wszystko poddane. I nowe stworzenie otrzymało służbę pojednania w miejsce Chrystusa, a jest to możliwe tylko wtedy, kiedy namaszczenie Ducha Świętego spocznie na ciele Chrystusa, na Kościele. I to jest kierunek, o który tak naprawdę, w którym powinniśmy iść, o który zabiegać. I na koniec. Jeśli jesteś nowym stworzeniem, podziękuj Panu Bogu. Jeśli nie jesteś lub masz wątpliwości, wołaj dzisiaj, abyś się narodził na nowo. Jeśli rozumiesz, że jako nowe stworzenie dana nam została służba pojednania, to wołajmy o Ducha Świętego, o pełnię Ducha Świętego dla naszego życia. Zapraszam do modlitwy. Teraz chwilę czasu. Będziemy się modlić. Teraz jest czas, żebyśmy się modlili. I teraz Bóg może działać w moim życiu i w Twoim życiu. Teraz Bóg może się dotykać mojego i Twojego życia. Nie musisz wołać na cały głos, ale możesz wołać na cały głos. Możesz wołać po cichu, możesz wołać po cichu. Ale najważniejsze, żebyś się skupił na Bogu. Żebyś chciał zobaczyć Tego, który jest po prawicy Ojca. Abyśmy razem, wspólnie chcieli szukać Tego, który siedzi po prawicy Ojca. Tego, który ma wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Abyśmy chcieli szukać Tego, który tak bardzo miłuje człowieka. Tak bardzo miłuje, że najpierw oddał swoje życie, a teraz wzywa i prosi wszystkich ludzi, aby się pojednali z Bogiem. A my przekazujemy to Boże serce, to Boże pragnienie, które jest w Nim. Chcemy stanąć teraz przed Bogiem i skierować do Niego naszą modlitwę. Halleluja, Panie Boże. Halleluja, Jezus. Dzięki Ci, Panie.